Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na kolejnej konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Jak Państwo wiedzą, wczoraj Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Warto pamiętać, ciągle będę o tym przypominał, że nastąpiło to po tym, jak w poprzednich kwartałach dokonaliśmy najsilniejszego zacieśnienia polityki pieniężnej w historii Rady. Przez 11 miesięcy podnosiliśmy na każdym posiedzeniu stopy procentowe. Przedstawię pokrótce uwarunkowania wczorajszej decyzji. W otoczeniu polskiej gospodarki występuje postępujące pogorszenie koniunktury we wszystkich krajach wokół nas, z którymi utrzymujemy relacje ekonomiczne. W szczególności dotyczy to Europy, w tym naszego głównego partnera handlowego, to jest strefy euro i Niemiec. W strefie euro wzrost PKB wyraźnie się obniża. W najbliższych kwartałach niewykluczona jest recesja. W Niemczech jest zapowiedziana recesja techniczna. Pogorszenie koniunktury w strefie euro jest związane głównie z rosyjską agresją i szokiem na rynkach surowców energetycznych. To jest w ogóle główna przyczyna inflacji oczywiście, nieprzerwanie. Towarzyszy temu na razie korzystna sytuacja na rynku pracy. To jest sytuacja we wszystkich krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych, szczególnie u nas. Ale płace realne ludności już się obniżają. Nastroje uległy znacznemu pogorszeniu w związku z tym, co widać było wczoraj w czasie wyborów w Stanach Zjednoczonych. Mimo pogorszenia koniunktury, inflacja w większości krajów europejskich nadal rośnie. W strefie euro w październiku inflacja po raz kolejny z rzędu pobiła swój historyczny rekord i osiągnęła 10,7%, kształtując się powyżej oczekiwań ekonomistów. W Niemczech inflacja wynosła 11,6%, w Holandii 16,8%, a w krajach bałtyckich i na Węgrzech przekracza 20%. To oczywiście nikogo nie cieszy, ale pokazuje powszechny charakter przyczyn podwyższonej inflacji. W Czechach inflacja wczoraj pokazał obniżenie, dlatego że rząd wprowadził dopłaty do cen energii elektrycznej. Gdyby nie to, inflacja by wynosiła też między 18 a 19%. Główną pierwotną przyczyną wysokiej inflacji są szoki surowcowe, które dodatkowo wzmocnione zostały przez rosyjską zbrojną inwazję na Ukrainę. W kierunku wyższych cen wciąż oddziałują także zaburzenia w globalnych sieciach dostaw, chociaż te stopniowo ustępują. Te szoki spowodowały drastyczne wzrosty kosztów działania wszystkich firm, co przy relatywnie silnym popycie prowadzi obecnie do podnoszenia cen przez przedsiębiorstwa, które przerzucają te podwyższone koszty energii na ceny końcowe. W takiej sytuacji banki centralne wszystkich najważniejszych gospodarek świata nadrabiają zaległości w zakresie zacieśniania polityki pieniężnej i podnoszą obecnie stopy procentowe. Będzie to hamowało oczywiście globalną koniunkturę w kolejnych kwartałach, działając tym samym w kierunku ograniczenia cen surowców i globalnej presji cenowej. Ograniczenie tej presji odczujemy także w Polsce. Z zewnątrz przyjdzie silny impuls antyinflacyjny. Wzmocni to efekty naszego zdecydowanego zacieśnienia polityki pieniężnej przez NBP. Zacieśnienia tego dokonaliśmy w ciągu ostatniego roku, znacznie wyprzedzając przy tym działania największych banków centralnych. Największe banki centralne, w tym amerykański i europejski, zaczęły zacieśniać dopiero stosunkowo niedawno. A my przypominam rok temu. Przechodząc do sytuacji w kraju. Dostępne informacje wskazują na dalsze obniżenie dynamiki PKB w trzecim kwartale. Spowolnienie widać szczególnie w sprzedaży detalicznej i budownictwie. Jednocześnie badania koniunktury wskazują na osłabione nastroje gospodarstw domowych i firm. Sygnalizuje to dalsze spowalnianie aktywności gospodarczej. Na szczęście na polskim rynku pracy wciąż utrzymuje się bardzo dobra sytuacja. Nie grozi nam jakieś pogorszenie sytuacji w zakresie prawie pełnego zatrudnienia. Jeśli chodzi, ale sytuacja dobra na rynkach pracy jest w całej Europie, o tym już mówiłem wcześniej. Jeśli chodzi o perspektywy, to wszystkie prognozy, w tym nasza projekcja, wskazują, że dalsze spowolnienie aktywności polskiej gospodarki w kolejnych kwartałach jest pewne i znaczące bardzo. Będzie to powodowało oczywiście bardzo silne ograniczenie krajowej presji popytowej. Będzie oddziaływało bardzo silnie dezinflacyjnie. Jednocześnie jednak w krótkim okresie inflacja będzie jeszcze podbijana przez wtórne efekty wzrostu kosztów. Kolejne jakby fale tego źródła wzrostu cen. W tym głównie kosztów energii, a także sygnalizowane zmiany w tarczy antyinflacyjnej rządu, co podał do wiadomości kilka dni temu premier. Ta tarcza ulegnie znacznemu ograniczeniu. Szacujemy wstępnie, że być może obejmie około 50% siły oddziaływania tarczy do tej pory. Obecnie inflacja, podobnie jak w innych krajach, pozostaje pod silnym wpływem wspomnianych już szoków zewnętrznych cały czas. One w sposób bezpośredni bardzo silnie podbijają dynamikę cen paliw, energii i żywności. A pośrednio poprzez kanał kosztowy, poprzez koszty przedsiębiorstw i wreszcie do cen, wpływają także na inflację bazową. Przełożenie wysokich cen energii na inflację okazało się silniejsze niż można było oczekiwać, nie tylko w Polsce, ale także w większości krajów europejskich. Wszędzie tam inflacja bazowa rośnie. To właśnie z tego powodu, a także z powodu drożejącej jeszcze energii i żywności, inflacja nadal rośnie. W najbliższych miesiącach inflacja najprawdopodobniej pozostanie nadal wysoka, a na początku przyszłego roku może jeszcze nieco wzrosnąć. Styczeń, luty. Co będzie wynikało przede wszystkim z zapowiadanych zmian w tarczy antyinflacyjnej. Jednak zgodnie z naszą projekcją od drugiego kwartału przyszłego roku inflacja będzie się wyraźnie obniżać. Szczegóły projekcji PKB i inflacji poznają Państwo w trakcie prezentacji w przyszły poniedziałek o godzinie 14, jak zawsze, a jej główne liczby zostały zamieszczone w komunikacie, który Państwo otrzymali po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, w tym projekcja inflacji przedziałowa i projekcja PKB. Najważniejszy z punktu widzenia naszej decyzji jest właśnie oczekiwany systematyczny spadek inflacji w kierunku celu NBP, począwszy od drugiego kwartału przyszłego roku. W tej chwili od drugiego kwartału przyszłego roku spodziewamy się obniżania się cen, wskaźnika cen w kierunku naszego celu inflacyjnego, co potrwa jakiś czas, bo osiągniemy ten cel, wejdziemy w zakres tego celu dopiero w 2025 roku. Jesteśmy w pełni świadomi, że w najbliższych miesiącach inflacja może jeszcze trochę wzrosnąć. Ponieważ jednak polityka pieniężna działa ze znacznym opóźnieniem przez wiele kwartałów, na to nie mamy niestety praktycznie żadnego wpływu, co się dzieje teraz na bieżąco. Dla naszych decyzji ważniejszy jest prognozowany systematyczny spadek inflacji po pierwszym kwartale przyszłego roku. Co natomiast szczególnie ważne, nasza najnowsza projekcja pokazała, że na koniec horyzontu projekcji inflacja powróci do średniookresowego celu NBP. Na koniec horyzontu projekcji inflacja powróci do średniookresowego celu NBP. Oczywiście każdy z nas chciałby, żeby inflacja jak najszybciej się obniżyła i do tego dążymy. Ale musimy cały czas pamiętać, jakie są źródła inflacji i na co ma wpływ polityka pieniężna Banku Centralnego. Trzeba jasno powiedzieć, że ponieważ znaczna część szoków powodujących obecnie wzrost inflacji to szoki podażowe i zewnętrzne do tego, to przyspieszenie powrotu inflacji do celu wiązałoby się ze znacznymi kosztami społecznymi i gospodarczymi, w tym także w postaci silnego wzrostu bezrobocia. Gdybyśmy zbyt szybko chcieli powrócić do celu inflacyjnego, spowodowalibyśmy recesję gospodarczą ze wszystkimi negatywnego tego skutkami, także i z bezrobocia. Trzeba działać rozważnie. Podsumowując, inflacja jest wciąż wysoka i w najbliższych miesiącach może nawet wzrosnąć. Wynika to jednak przede wszystkim z oddziaływania bardzo silnych szoków surowcowo-energetycznych, które wpływają na ceny zarówno bezpośrednio i pośrednio. Tak jest we wszystkich krajach. Dodatkowo pewne podbicie wskaźnika inflacji będzie się u nas wiązało z zapowiedzianym wycofaniem części rozwiązań tarczy inflacyjnej. Jeszcze szczegółów tego nie znamy. Ale dotyczy to, jak wiemy, paliw i energii. Jednocześnie widzimy systematyczne osłabienie wzrostu gospodarczego za granicą i w kraju z ryzykiem recesji u naszego głównego partnera handlowego, czyli strefa euro i Niemcy. To będzie oczywiście znacząco ograniczało presję popytową zarówno globalnie, jak i w Polsce. W efekcie, jak pokazują wyniki listopadowej projekcji, od drugiego kwartału 2023 roku inflacja zacznie spadać. Oczekiwany proces obniżania inflacji będzie stopniowy oczywiście, ale biorąc pod uwagę skalę i charakter szoków, które podbijały inflację, taki stopniowy powrót dynamika cen do średniookresowego celu NBP jest pożądany. Chcemy, żeby inflacja spadała stopniowo, a nie skokowo, żeby nie powstawały dalsze perturbacje na rynku i w gospodarce i na rynku pracy. Nasza wczorajsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej to nie wybór między zapewnieniem stabilności cen lub jej brakiem. Powtórzę, to nie wybór między zapewnieniem stabilności cen lub jej brakiem. To jest decyzja o tempie powrotu inflacji do celu. O tempie powrotu inflacji do celu. Czy gwałtownie, szokowo, z poważnymi skutkami gospodarczymi i ceną wysoką, jaką za to byśmy zapłacili, i społeczną, i strukturalną, gospodarczą, każdą inną, przy uwzględnieniu kosztów społecznych, gospodarczych, dezinflacji zbyt szybkiej, w warunkach wojny i oczekiwanego silnego osłabienia koniunktury, jest to działanie, jak Rada uważa, rozsądne i całkowicie uzasadnione. Głównym czynnikiem niepewności pozostaje cały czas oczywiście wojna. Co do dalszych decyzji, to jak dotychczas będą one zależały od danych i prognoz, które się będą stopniowo pokazywać. Wraz ze zmieniającymi się ewentualnie danymi i prognozami będą się zmieniały nasze oczywiście projekcje. Co może zdziwić tylko laików albo osoby o złej woli. Nasze projekcja zawsze dotyczy tego momentu, w którym tę projekcję podajemy do wiadomości. Oparta na tych danych, przesłankach, które w danym momencie są dostępne. I zmienia się wraz z tymi parametrami. To jest naturalne i oczywiste. Zarówno w zakresie inflacji, jak i koniunktury może nastąpić dużo niespodziewanych zwrotów. Jesteśmy wszyscy w Radzie Polityki Pieniężnej nadal zdeterminowani do trwałego obniżenia inflacji do poziomu celu. Ale biorąc pod uwagę silne zacieśnienie, którego dokonaliśmy do tej pory, niespotykane w historii, oraz ryzyko istotnego pogorszenia koniunktury za granicą, cały świat zachodni, ten, który nas obchodzi bezpośrednio, z którym się stykamy, gospodarujemy, zmierza do w kierunku recesji. Przez to także i w Polsce, gdzie przewidujemy jeden kwartał recesji technicznej. Dzisiaj optymalną decyzją jest utrzymanie stóp bez zmian. Cały czas działają, pojawiają się efekty tego obniżenia stóp. W kolejnych kwartałach one będą dalej działały. Widzimy, co nastąpiło w sferze kredytu hipotecznego, kredytu konsumpcyjnego, kredytu dla przedsiębiorstw i widzimy, że te efekty są znaczące. Biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, można ocenić, że w świetle dostępnych dzisiaj danych i prognoz obecny poziom stóp jest właściwy. Tak uznała Rada. Ten poziom stóp sprowadzi inflację do celu w horyzoncie projekcji. Jest natomiast oczywiste, że jeśli sytuacja gospodarcza i poziom presji inflacyjnej będzie kształtował się inaczej niż dzisiaj to opisujemy w projekcji, to nasze decyzje też mogą być inne. Czyli jesteśmy nadal w sytuacji zawieszenia, pauzy cyklu zacieśniania. Nie kończymy cyklu zacieśniania. Jesteśmy w stanie zawieszenia i pauzy. Jeśli kolejne kwartały i lata potwierdzą projekcję, potwierdzą, że to, co w projekcji założyliśmy, następuje w rzeczywistości, wtedy ta pauza się będzie przedłużać. Jeśli rzeczywistość będzie wskazywała na inny rozwój sytuacji niż to jest w projekcji, wtedy nasze decyzje, decyzje Rady Polityki Pieniężnej mogą być inne. Czyli cały czas jest jakby ta sytuacja, że obserwujemy skutki naszych działań, obserwujemy to, co się dzieje za granicą, jesteśmy gotowi na każde potrzebne działanie. Uprzedzając pytania, trudno powiedzieć, kiedy możliwe będzie rozpoczęcie polityki luzowania polityki pieniężnej. Bo często o to jestem pytany. No w tej chwili jest to trudno przewidzieć. Obecnie jest zbyt wcześnie na to, aby zacząć o tym dyskutować. Jednak taki moment oczywiście się zbliża i oczywiście nastąpi. W naszych decyzjach kierujemy się zawsze tym, aby zapewnić stabilność cen w średnim okresie. Chcę jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że Rada jest zdeterminowana, aby sprowadzić inflację do celu w średnim okresie. Rada to podkreśliła w swoim komunikacie i zawsze podkreśla. Wszyscy członkowie Rady są zdeterminowani, by sprowadzić inflację do celu w średnim okresie. Dyskusja dotyczy tego, czy dokonywać tego szokowo, czy stopniowo. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania.
Bardzo proszę. Pan redaktor Mirosław Majeron, bardzo proszę.
Możemy zobaczyć dwójkę z przodu, czy ona przekroczy 20% w tym styczniu i lutym. Dziękuję.
Przewidujemy, że inflacja osiągnie swój pik. To się mówi slangowo w styczniu w lutym i od marca będzie spadać. Czy zostanie przekroczony 20%? No ja się trzymam tego, co przewiduje nasza modelowa analiza, co wynika z naszej modelowej analizy. I z tej modelowej analizy, z tej projekcji, którą Państwo otrzymają w poniedziałek w szczegółach, tam nie ma przekroczenia 20%, no ale 19% tak.
Bardzo proszę, kolejne pytanie. Nie ma. Tak, już bardzo, bardzo proszę. To jeszcze pan redaktor Majeron jeszcze chciał.
Tak, proszę bardzo.
Chciałem zapytać jeszcze, jaki w takim razie będzie tempo ustępowania tej inflacji. Powiedział pan, że cel inflacyjny dopiero w 2025 roku. Na początku czy dopiero pod koniec tego roku?
W przyszłym roku przewidujemy, że od marca inflacja będzie spadać i w ostatnim kwartale osiągnie około 8%, czyli będzie jednocyfrowa. Będzie schodzić od marca w dół aż do końca roku i w ostatnim kwartale będzie jednocyfrowa, właśnie około 8%. My tam w tych przewidywaniach, jak zawsze, analizujemy modelowo różne sytuacje i przewidujemy scenariusz, który nastąpić ma z 25% prawdopodobieństwem, gorszy albo lepszy z punktu widzenia inflacji i przewidujemy tak zwaną ścieżkę centralną z 50% prawdopodobieństwem, która nastąpi. I to jest właśnie to, co ja mówię, że około 8% w ostatnim kwartale. I w każdym kolejnym kwartale będzie po prostu niższa i z tym, tą tendencją wejdziemy 25 rok, w którym osiągniemy już, w którym dojdziemy do celu, do wiązki celu naszego inflacyjnego. Nie podaję tym razem tych konkretnych liczb czy cyfr przy tych wszystkich 25% czy 50% prawdopodobieństwach. To mają Państwo w materiale, które otrzymają Państwo w poniedziałek. Nie podaję też z tarczą, bez tarczy, z połową tarczy i tak dalej, bo później powstaje w tych mediach, które złośliwie starają się komentować, pewien chaos albo niezrozumienie, ale myślę, że raczej zrozumienie, tylko złośliwości polegające na tym, że się stwierdza, że NBP nie wie, jak będzie i podaje na jednej konferencji prasowej dwie różne dane. Nawet więcej podawaliśmy, no bo mówię, z 25% podajemy dane, które mogą być gorsze, z 25% lepsze. Jest główna ścieżka, najbardziej prawdopodobna, z 50% prawdopodobieństwem. To wynika z analizy ekonometrycznej, którą podajemy jako ścieżkę centralną. No i poprzednio podawaliśmy też z tarczą lub bez tarczy, dlatego że nie wiedzieliśmy, czy tarcza będzie. Rząd się zastanawiał i podejmował później decyzję, czy jest tarcza, czy nie ma. I my to uwzględnialiśmy. Ale jeśli analizy prowadziliśmy wcześniej, musieliśmy brać pod uwagę taką alternatywę, że tarczy nie ma. Jak ktoś to złośliwie używał, to myślał, że czy twierdził, że nie możemy się zdecydować i przewodniczący podaje różne dane. Dlatego też podaje tylko ścieżkę centralną.
Bardzo proszę, kolejne pytanie. Pan redaktor Tuszyński, bardzo proszę.
Dzień dobry, Rafał Tuszyński, Polska Agencja Prasowa. Panie prezesie, horyzont projekcji obejmuje 3 lata. Do tej pory nowy horyzont projekcji wydłużano dopiero w marcu, a nie w listopadzie. Kto wyszedł z inicjatywą takiego zabiegu? Bo no, jest to jakaś nowość komunikacyjna i pan mówi, że Rada jest zdeterminowana do tego, żeby sprowadzić inflację do celu. No jeśli by skończyć projekcje na końcu 2024 roku, no to inflacja w celu nie jest, czyli można by domniemywać, że należałoby wówczas podnieść stopy, natomiast Rada wydłużyła tylko horyzont dojścia do celu. Jak to ze sobą pogodzić? Jeszcze druga sprawa.
Bardzo proszę po jednym pytaniu, panie redaktorze.
No jeszcze jedno sobie pozwolę zadać jednak. Czy Rada przyjęła opinię do budżetu państw, do projektu budżetu państwa, no bo w komunikacie po Radzie nie ma informacji ani o tym, czy ta opinia została przyjęta, ani czy Rada przyjęła projekcję inflacji, o której teraz rozmawiamy?
Oczywiście przyjęła raport o inflacji i oczywiście przyjęła opinię o budżecie. To, co było w planie Rady, to zostało zrealizowane. Dlaczego przedłużone jest projekcja do 2025 roku? No, że chcieliśmy właśnie złapać ten moment, kiedy inflacja schodzi do poziomu celu, żeby wiedzieć, jak ta tendencja się będzie kształtować po końcu 2024, w którym w tym celu jeszcze nie jest. I dlatego poprosiliśmy o przedłużenie tej projekcji. Także to merytoryczny powód jest tego. No, państwa też by to interesowało i pierwsze pytanie byłoby, kiedy nastąpi powrót do celu. To wszystko uległo pewnemu podwyższeniu, jeśli chodzi o wykres podwyższeniu, a wydłużeniu, jeśli chodzi o proces, no ze względu na niespodziewanie mocne, te wtórne jakby efekty podwyżki cen energii. Natomiast opinia do budżetu została przyjęta, tak.
Bardzo proszę, kolejne pytanie. Pan redaktor Piotr Skolipowski, bardzo proszę.
Proszę bardzo.
Piotr Skolipowski, Bloomberg. Ja mam tak, pierwsze pytanie mam takie, może trochę akademickie, ale pan profesor powiedział coś takiego, że to jest świadoma decyzja Rady, że wybraliście takie tempo dochodzenia do celu, czyli wolniejsze, żeby uniknąć kosztów społecznych. Ja bym chciał
Nie tylko społecznych. Społecznych też, no ale w ogóle perturbacji gwałtownych dla gospodarki strukturalnej, kiedy jakiś proces się dokonuje bardzo procentowy, która niewątpliwie by pchnęła
Bardziej dokuczliwe dla społeczeństwa jest to, że bezrobocie może wzrosnąć z niskiego dosyć poziomu, niż to, że inflacja będzie uporczywie wysoka, no bo dwucyfrowa, przez większość przyszłego roku.
Nie. My zakładamy, że poziom, który osiągnęliśmy, stóp procentowych 6,75, jest właściwy z punktu widzenia zwalczania inflacji. Przecież to nie działa w tym momencie, kiedy się stopy ustanawia, tylko przez 8 kwartałów jeszcze później. To działa, więc to 6,75 dopiero zaczęło działać. Spowodowało bardzo silny efekt w postaci zmniejszenia ilości kredytów hipotecznych udzielanych, kredytów konsumpcyjnych, kredytów dla firm, cały szereg innych działań, ale to wchodzi w gospodarkę, dalszy efekt tego podwyższenia stóp. I będziemy teraz obserwować, jak to będzie wyciszać inflację w kolejnych kwartałach. Tak uważamy.
Okay, jeszcze mam panie redaktorze,
i że dalsza podwyżka stóp by nie spowodowała jakichś dodatkowych korzystnych
efektów,
jeśli chodzi o zwalczanie inflacji. Proszę.
Że złoto jest płynną walutą i to jest jakby ta cecha, która go charakteryzuje. Ostatnio słyszeliśmy
ze strony pana prezesa... To jest rozwiązanie, które wybrała Polska wiele lat temu i które się świetnie sprawdza.
Rozumiem, ale słyszymy od prezesa Borysa ostatnio o tym, że są podejmowane działania w celu ograniczenia płynności i ustabilizowania złotego i umocnienia go, tak żeby nie uniemożliwić grę na jego osłabienie. Czy te działania są w jakiś sposób koordynowane z Narodowym Bankiem Polskim? Pan prezes Borys nazwał to...
Proszę nie próbować mnie wmontowywać w jakieś polemiki z konkretnymi osobami, czy to ekonomistami, czy politykami. Nie odnoszę się do tego. A pewnie też nie znam wszystkich wypowiedzi.
Pan redaktor Marek.
Jak ja coś twierdzę, to proszę do mnie pytać, to zwracać się z pytaniem w tej sprawie. Jak coś mówi ktoś inny, to do niego proszę się kierować z tymi pytaniami.
Pan redaktor Marek Hondzyński.
Ja państwu mówiłem,
proszę,
że złoty jest płynny. Jest, był, będzie. My bez interwencji walutowych utrzymujemy stabilność złotego w ostatnim okresie, wbrew temu, co przewidywało cały szereg analityków, a głównie publicystów i polityków. Złoty się bardzo mocno wzmacniał w ostatnich tygodniach, jak wiecie. I to kurs złotego się zmienia pod wpływem czynników globalnych, relacji między dolarem a euro. I wypowiedzi przedstawicieli Centralnego Banku Ameryki, Fedu, decydują w ostatnich tygodniach i miesiącach o tym, jak się kształtuje kurs złotego. To znaczy, jak się kształtuje kurs euro do dolara, a tym samym jak się kształtuje kurs złotego. Złoty bardzo dobrze się w tym Złoty bardzo dobrze się sprawdza jako waluta silna. Przypominam też, że napływ inwestycji do Polski cały czas utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie, wbrew temu, co czasami można w mediach przeczytać. Jest pełne zaufanie do naszej gospodarki i do jej stabilności.
Bardzo proszę, panie redaktorze.
Dzień dobry, Marek Handzyński, Czysta Gospodarka. Panie prezesie, wspomniał pan, że obecne podwyżki stóp nie mają wpływu na bieżącą inflację. To jest oczywiste, ale pytanie, czy z tego punktu widzenia patrząc, nie uważa pan, że jednak cykl rozpoczął się zbyt późno? Może dzisiaj nie rozmawialibyśmy o inflacji na tak wysokim poziomie? I od razu drugie pytanie o opinię do budżetu na przyszły rok. Czy fakt, że rząd planuje dosyć istotne podniesienie deficytu budżetowego w przyszłym roku, jest jakąś przesłanką, którą Rada Polityki Pieniężnej i Bank Centralny biorą pod uwagę przy polityce pieniężnej, czy też przy perspektywach polityki pieniężnej? Dziękuję.
No pierwsza kwestia, przy czym pana to już ma długą brodę, to nie wiem, ile już czasu jesteśmy atakowani, głównie NBP, znaczy jest atakowane i my jako Rada Polityki Pieniężnej przez polityków głównie, tak zwanych opozycyjnych, nie wiem, jak to określać, ale przez część polityków i przez różnego rodzaju obserwatorów i analityków, że rzekomo zbyt późno podnieśliśmy stopy. Odpieraliśmy ten zarzut stokrotnie. Powtarzam, upływ czasu pokazał, że niezbyt późno podjęliśmy we właściwym momencie. Ci podjęli trochę wcześniej, czyli Czesi na przykład pod koniec tamtego roku mieli inflację wyższą od nas. Podjęliśmy to we właściwym momencie i mniej więcej rok przed głównymi bankami innymi świata. Moment był wybrany właściwie i nie jest w żadnej mierze ten moment nie spowodował poziomu inflacji dzisiaj. To jest całkowicie nieekonomiczne, ani z punktu widzenia teorii, ani praktyki. To jest czyste rozumowanie polityczne, demagogiczne, żeby o coś obciążyć Narodowy Bank Polski. Narodowy Bank Polski nie jest winien wysokiej inflacji w Polsce. W żadnym wypadku. Wysokiej inflacji w Polsce jest winien najpierw wybuch popytu większy niż przewidywał to cały świat po pandemii, a potem przede wszystkim nagły wzrost cen surowców energetycznych dokonany przez Rosję, a potem wojna i wszystko, co z tego wypływa. Wpływ nadal czynników wewnętrznych polskich i popytowych na inflację jest niewielki. Ileś tam wynosi, trudno to powiedzieć, czy do 1/3 dochodzi. To można tylko szacować przecież, ale nadal jest stosunkowo niewielki. Przyczyną podstawową nieustająco są te szoki zewnętrzne. Polityka Narodowego Banku Polskiego, jakby ją nie krytycznie i wnikliwie oceniać, przez ten cały okres od pandemii, od początku pandemii była właściwa. W naszych wewnętrznych rozmowach i analizach też to wszystkich wychodzi. Nikt, kto nie jest uprzedzony, nie powie, że coś było w tym niewłaściwego. I taka była ocena całego świata ekonomicznego. I byliśmy wielokrotnie stawiani tutaj za wzór właściwego postępowania. My się zachowujemy jak zawsze konserwatywnie. Tak się zachowywaliśmy i zachowujemy. Działamy z rozwagą. Działamy po namyśle. Nie podejmujemy żadnych działań pochopnie. Możemy to zrobić między innymi dlatego, że mamy płynny kurs. Ktoś, kto ma kurs sztywny albo kurs w jakiś sposób sterowany, jak Czesi czy Węgrzy, musi działać nagle i raptownie, bo ten kurs się szybko zmienia i oni natychmiast reagują. I są kontrakcje ze strony świata, z inwestorów, spekulantów i tak dalej. My tego nie mamy, całego tego świata niepewności nie mamy. Po prostu zderzakiem głównym, amortyzatorem jest złoty. Dlaczego to jest możliwe? Bo nasza gospodarka jest duża, potężna, średniej wielkości, jak na świat, wystarczająco duża, żeby ten złoty jako własna waluta działał właśnie w sposób właściwy. Nie reagujemy koniunkturą, bezrobociem, tylko reagujemy kursem. To jest naturalny proces. Jeśli chodzi o kurs złotego, to w ostatnim roku nic się nie działo, co by szczególnie jakoś miało niepokoić. On raz rośnie, raz maleje. Proszę zobaczyć, jak się zmienił kurs euro od pandemii w stosunku do dolara. No to są naturalne procesy. Jeśli chodzi o inflację, to przypominam, że nawet spadek teoretyczny z kursu złotego o 10% spowodowałby wzrost inflacji o 0,1 czy 0, jakby po anglojęzyczny, prawda, zapis 0,1%. No to jest takie przełożenie. Natomiast oczywiście nie jesteśmy zainteresowani w osłabianiu złotego, wprost przeciwnie. Wolimy, jak złoty się umacnia, bo to dobrze świadczy o różnych elementach życia gospodarczego, a przede wszystkim dobrze wpływa na rynek obligacji i cały szereg innych kwestii. Złoty pod tym względem się dobrze sprawuje i będzie sprawował, a my zachowujemy sobie tą możliwość zawsze interwencji, gdyby się zbyt szybko jakieś procesy działy. Ale nic nie wskazuje, żeby taka potrzeba się pojawiła. Drugie pytanie zadane przez pana redaktora. Czego dotyczyło? Budżetu. Oczywiście, jeśli chodzi o budżet, to się radykalnie zmienia sytuacja, politykę fiskalną generalnie rządu. Po tym oświadczeniu premiera dwa dni temu chyba dwa, no wiemy, że polityka fiskalna nie będzie luzowana, nie będzie działała proinflacyjnie, tylko tak według wstępnych szacunków będzie neutralna. Nie będzie oddziaływać na inflację ani zacieśniająco, ani luzująco. A przedtem miała działać luzująco, no bo dodatkowe kilkadziesiąt miliardów złotych miało z budżetu do gospodarki wypłynąć. Także z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia NBP, gdzie przede wszystkim nas interesuje kontrola poziomu cen i powrót do celu inflacyjnego, jest to bardzo korzystne. Ale rozumieliśmy też rząd, kiedy musiał tych pieniędzy, czy był skłonny, czy miał możliwość wydatkowania więcej, no bo się pojawiły palące potrzeby społeczne i gospodarcze w czasie pandemii, a potem kryzysu związanego z szokami zewnętrznymi. Ale jeśli rząd działa w drugim kierunku, znaczy zacieśnia w tej chwili politykę fiskalną, czyli działa antyinflacyjnie jakby, czy zmniejsza działanie proinflacyjne, które było do tej pory, no to bardzo z naszego punktu widzenia jest mile widziane. To w dyskusji oczywiście uwzględniliśmy, ale czy to był czynnik decydujący, trudno mi powiedzieć. Przypominam, że w decyzji bierze udział 10 członków Rady Polityki Pieniężnej. Ja jestem tylko jednym z nich.
Bardzo proszę, pani redaktor Renata Oliasz. Bardzo proszę.
Dzień dobry, Renata Oliasz, agencja SB News. Panie prezesie, powiedział pan, że jest zbyt wcześnie, żeby dyskutować o pierwszych obniżkach.
Tak.
Ale wracając do wypowiedzi, że być może ma pan nadzieję.
Miałem nadzieję, że w przyszłym roku.
Tak, na koniec przyszłego roku.
No,
czy to jest już wykluczone? Czy nie ma pan
że
tej
po trzecim
nadziei?
Kwartale, tak myślałem.
Tak, jak wygląda sytuacja?
Nie, no nie jest wykluczone, bo rozwój sytuacji oczywiście może nas zaskoczyć także korzystnie. Bo my cały czas mówimy o tych zaskoczenia, które są niekorzystne, no, ale mogą być korzystne. No, ropa naftowa na przykład bardzo silnie potaniała w ostatnim czasie, no, ale to też przecież nie jest dane raz na zawsze. Może nastąpi coś w innym zakresie korzystnego. No, jednak ta ruch w kierunku recesji, w kierunku spadku koniunktury na całym świecie, w całym świecie zachodnim i w Europie i w Stanach jest bardzo silny i może spowodować, że ta inflacja zacznie szybciej przygasać. To jest możliwe. I wtedy ta możliwość się pojawi wcześniej. Ja mówię dzisiaj, proszę państwa, żeby to było jasne. Ja mówię, wszystko co mówię wynika z tej projekcji, którą państwu zaprezentujemy w całości w poniedziałek. To jest nasza projekcja. My robimy ją 3 razy w roku i ta nas obowiązuje jako najbardziej ścisłe, ekonometrycznie, oparte na aktualnych, najbardziej danych przewidywanie najbliższej przyszłości. Do następnej projekcji to jakby jest najbardziej zobowiązujące. Co więcej, projekcja Narodowego Banku Polskiego najczęściej się okazywała najbardziej trafna ze wszystkich innych projekcji, które na rynku funkcjonowały. To tylko bym powiedział. Jeden z członków Rady powiedział, że zadał sobie trud przejrzenia wszystkich projekcji w ostatnich latach i także się to potwierdziło. Ta projekcja jest bardzo dobra, oparta na najnowszych metodach, danych, źródłach informacji, które Narodowy Bank Polski ma zapewnione. Ściągamy ze świata, z Europy, ze świata wszystko co najlepsze, jeśli chodzi o dane, jeśli chodzi o modelowanie. I to jest coś, czego się trzymam. Natomiast nieprzewidywany rozwój sytuacji może oczywiście nastąpić, który w drugą stronę skieruje scenariusz, czyli że inflacja szybciej zacznie gasnąć. I wtedy ta możliwość się pojawi wcześniej. Tak jak w tej chwili to wygląda, to się wstrzymuje od tego wskazania okresu. No, przedtem z pewną... Ja jestem z natury optymistą. Trzymałem się tego scenariusza, który był poprzednio, który wynikał z projekcji poprzednich i liczyłem, że tak to się będzie działo. Natomiast nastąpiły dodatkowe wzmocniające impulsy proinflacyjne wynikające z jakby z drugiej fali oddziaływań tego wzrostu cen surowców i energii, które przedsiębiorcy, znaczy firmy przełożyły na konsumentów, na ceny końcowe.
Bardzo proszę, pani redaktor Ewa Wesołowska, bardzo proszę.
Panie prezesie, czy jest możliwe dojście do celu inflacyjnego w 2025 roku przy nadal toczących się działaniach wojennych? To jest pierwsze pytanie. A drugie, o ile wzrośnie inflacja według wyliczeń Narodowego Banku Polskiego po zmianach w tarczy antyinflacyjnej?
Tak, no te zmiany w tarczy antyinflacyjnej, ograniczenie działania tarczy antyinflacyjnej, tak jak ona była w tej chwili, no oczywiście powodują podwyższenie pułapu inflacji. Wszystkie te jakby wykresy, które mieliśmy, trzeba było lekko podnieść w górę. No w ostatniej chwili zresztą, no bo mówię, dwa dni temu się o tym jakby oficjalnie dowiedzieliśmy. Niemniej, jak uważnie się przeczyta to, co premier powiedział, to premier zapowiedział, że rząd będzie się starał zastąpić tę tarczę, która dotychczas była oparta głównie na obniżeniu podatków na paliwa, energię i na żywność, a zostaje tylko obniżenie na żywność do zera, że postara się zastąpić tę tarczę dotychczasową innymi metodami, które tarczę zastąpią. No my nie mamy żadnych konkretnych tutaj danych. To oczywiście chodzi o działania po stronie spółek energetycznych, po stronie także Orlenu, które by polegały na wysiłku w kierunku utrzymania niskiego poziomu cen, stosunkowo niskiego poziomu cen. Na ile się to uda, trudno nam powiedzieć. My założyliśmy, że częściowo się uda. No bo przy wielkim wysiłku rządu, a widzimy, że on jest, rząd cały szereg różnych działań podjął, we wszystkich resortach zresztą, zakładamy, że częściowo się to uda. Nie jesteśmy hura optymistami, nie zakładamy, że rządowi się uda w całości zastąpić te działania polegające na obniżonym VAT-ie, na obniżonym podatku od energii i paliw, bo na żywność zostaje, ale że w części, w połowie, że to się uda. No nie mieliśmy innej metody. Staramy się być racjonalni i jakby pragmatyczni, ani hura optymistyczni, ani pesymistyczni. Na pewno w części się uda, no bo sama żywność to jest około 25% pewnie.
Pan redaktor Jan Piotrowski, bardzo proszę.
Natomiast proszę panią, no to jest z punktu widzenia inflacji. Z punktu widzenia inflacji cofnięcie tarczy, ograniczenie tarczy powiedzmy, próba zastąpienia czymś innym, nie wiadomo czy się uda, jest zjawiskiem bardzo korzystnym, niekorzystnym z punktu widzenia inflacji. Podwyższa nam inflację o kilka punktów. Natomiast z punktu widzenia stabilności finansów publicznych, stabilności finansowej Polski w ogóle, to jest bardzo dobra wiadomość. Skąd to wiemy? No między innymi temu, jak zareagowały natychmiast na to rynki tak zwane, które obserwują sytuację Polski. No bo w ten sposób budżet państwa się wzmocnia o kilkadziesiąt miliardów złotych. Następuje no, gwałtowne polepszenie sytuacji budżetowej i stabilności naszych finansów. No i rząd przechodzi z polityki, która no, oddziaływała tak jakby proinflacyjnie, bo była polityką luzowania finansowego, fiskalnego, na politykę, którą określiliśmy, oszacowaliśmy na razie jako politykę neutralną z punktu widzenia inflacji. Czyli taką politykę fiskalną neutralną. Nie ograniczającą inflację, ale neutralną. Ani nie zwiększa inflacji, ani nie powiększa. Jak wiele działań w gospodarce, no każda polityka ma swoje dobre i złe skutki. Ja mówię z punktu widzenia NBP. Nas interesuje inflacja. No.
Pan redaktor, bardzo proszę.
Proszę bardzo, niech pani dokończy. Tak. Tak. Jeśli chodzi o cel inflacyjny, dlaczego się to wydłuża, tak? No więc to jest, pani dotyka najbardziej słabego jakby elementu przewidywań. No, my oczywiście robimy maksimum, czytamy wszystko i rozmawiamy ze wszystkimi, ale trudno jest przewidzieć rozwój działań wojennych na Ukrainie. Są scenariusze optymistyczne i negatywne. Bierzemy wszystko pod uwagę, co się może zdarzyć. Nawet nie chcę mówić o tych scenariuszach, które bierzemy pod uwagę, ale oczywiście to jest wielka niewiadoma. No, to może bardzo pogorszyć naszą sytuację, także jeśli chodzi o inflację i wydatki rządowe, jak i polepszyć. Nie podejmuję się. Mam jakieś na ten temat swoje przemyślenia, ale to nie są przecież, to nie jest temat dla Rady Polityki Pieniężnej. My po prostu to wyłączamy z rozważań, zakładamy, że jest jak jest. A wiadomo, że nie będzie jak jest, prawda? Ta sytuacja na Ukrainie jest bardzo, bardzo, bardzo płynna.
Bardzo proszę, panie redaktorze.
Mogę powiedzieć optymistycznie, jak się wojna szybko skończy, to szybciej osiągniemy cel.
Dzień dobry, kłaniam się. Jan Piotrowski, TVN24. Pozwolę sobie poprosić o doprecyzowanie tego, tak, o czym pan prezes wspominał wcześniej, czyli tego, jak tarcza może się przełożyć na inflację i na te 19%, jak rozumiem, szczytowe, o których pan też wspominał. Wcześniej mówił pan o tym, że 50% tarcza prawdopodobnie będzie jej siła oddziaływania jeszcze w pierwszej części wypowiedzi. Czy to oznacza, że to jest te 19% jest już z uwzględnieniem tego połowicznego wpływu tarczy? I czy rzeczywiście to może być tak, jak w tej prognozie, którą słyszeliśmy od jednego z członków Rady bodajże tydzień temu, że całość tarczy to byłoby zlikwidowanie i to byłoby podbicie do mniej więcej 24% inflacji gdzieś w okolicach lutego?
Tak, jeśli chodzi o wypowiedzi poszczególnych członków Rady, to oni się wypowiadają oczywiście w swoim imieniu, nie w imieniu Rady, także proszę do nich kierować pytania. Ja się wypowiadam w imieniu całej Rady. No, takie jest moje konstytucyjne umocowanie i tylko to wolno mi robić w tym gronie. No, co innego na gruncie prywatnym, czy seminaryjnym, czy w czasie spaceru po molo, to jest zupełnie co innego. Ja tu mówię w imieniu całej Rady. I to oszacowanie, że w 50% uda się rządowi jakby zastąpić tą dotychczasową tarczę, jest absolutnie subiektywne. No to subiektywne, znaczy to jest NBP-owskie, takie pierwsze przybliżenie się do tematu. My w najbliższych tygodniach po pierwsze usłyszymy konkretnie, jak wygląda to działanie ograniczenia tarczy. To po prostu jest zbieżność taka czasu, niekorzystna z punktu widzenia projekcji. No, że premier to powiedział 2 dni temu czy 3 i my to musieliśmy uwzględnić już w projekcji, którą przygotowywaliśmy przecież pół roku, no, czy tam wiele miesięcy. No więc uwzględniliśmy na tyle, na ile to było możliwe. Jak coś lepiej nam się uda ustalać, będziemy więcej wiedzieli o tym, jak tarcza jest ograniczona, to państwu to przedstawimy. Chociażby za miesiąc na kolejnej konferencji. Ale wstępnie szacujemy, że rządowi się dużo to uda. No, przypominam, że VAT na żywność pozostaje ta stawka zerowa. Natomiast na tamte stawki się Unia Europejska nie chce zgodzić na obniżenie, no więc szuka się innych rozwiązań. Zakładamy, że też się uda jakoś te wzrosty cen energii elektrycznej i gazu uzyskać. Na ile się uda? No szacujemy 50, co oczywiście jest subiektywne. Na tyle, na ile to możemy w tej chwili zrobić. Cały czas nad tym pracujemy, bo praca nad projekcją się toczy jakby każdego dnia, no tam w jakichś departamentach NBP-u, 2 czy 3. Natomiast spytał pan o to 19%. Proszę się za bardzo też tak mocno nie przywiązywać. Przypominam, ja tu mówię państwu o centralnej ścieżce. Natomiast jest ta ścieżka 25% prawdopodobieństwem gorsza i lepsza. Także może być trochę mniej, może być trochę więcej. Natomiast to ponad 19, około 19, no to jest z uwzględnieniem już tego przeszacowania działania tarczy. Kiedy zakładaliśmy, że w całości tarcza będzie działać, to ta inflacja miała być niższa na początku przyszłego roku. Więc jest trochę wyższa. Ważna jest oczywiście przede wszystkim tendencja i czy spada, czy rośnie. Czy spada, czy rośnie. Inflacja każdą grupę społeczną dotyczy inaczej i to zależy, jaka grupa towarów i usług drożeje. Jest najbardziej istotne. To wszystko musi być cały czas analizowane. Nas interesuje syntetyczny wskaźnik. No liczymy, znaczy z naszej projekcji wynika, że tym razem takie oddech ulgi może nastąpić w marcu. Wszyscy na to bardzo czekamy. Liczyliśmy wcześniej, że ten oddech ulgi nastąpi po wakacjach, co nie nastąpiło. Proszę pamiętać, bo tu się miesza jakby analityczna, ekonomiczna, fachowa analiza z takim publicystyczno-polityczną, no to nie jest tak, że my jakiś cel wybieramy, się zobowiązujemy, że go dotrzymamy i on jest osiągnięty lub nie. My szacujemy co się dzieje w gospodarce światowej i krajowej, no w tym wypadku przede wszystkim światowej, jeśli chodzi o rynek surowcowy. I to jest szacunek, potem coś się zmienia, wynik jest inny. To jest tak, jakby oskarżać, nie wiem, no, meteorologów, że pogoda się zmieniła. Zmieniła się, bo nastąpiły niespodziewane jakieś zjawiska w jakiejś części świata. Meteorologów mogą oskarżać wtedy, kiedy stosują złe metody albo przekręcają wyniki badań. Ale nie oskarżamy ich wtedy, jeśli nastąpiła erupcja wulkanu, jakaś nieprzewidziana czy coś takiego. No, ten wybuch cen surowców energetycznych, to wszystko, co się stało w związku z wojną, to jest trochę takim wybuchem wulkanu, całkiem niespodziewanym zjawiskiem. Na szczęście, chcę coś optymistycznego wreszcie powiedzieć, bo powiedziałem, że inflacja jest wyższa, nie przewidywaliśmy, tak jest główne przecież przesłanie, ale na szczęście my cały czas jesteśmy blisko tego punktu szczytowego, ale niestety jeszcze na nim nie jesteśmy, tak jak myśleliśmy, że w czasie wakacji, ten płaskowyż. Ten płaskowyż się lekko jeszcze wznosi. No niestety, ale jesteśmy blisko tego szczytu. Jak ktoś z Państwa chodził dużo po górach, ja chodziłem, to jest taki moment, kiedy już jest człowiek wyjątkowo mocno zmęczony, no bo się to nagromadziło, ale jednak już widać ten szczyt. No. To jest taki moment. No. I to powinno w nas wzmocnić jakiś taki optymizm. No. A potem będzie lepiej. Udało nam się w tym czasie utrzymać pełne zatrudnienie, udało nam się utrzymać niezły rytm gospodarczy, chociaż gospodarka z bardzo wysokiego pułapu zejdzie w pobliże, prawda, bardzo niskiego poziomu, w pewnym momencie nawet 0, coś tam, no ale potem zacznie się piąć w górę. Byłem w niedzielę na spotkaniu w Bazylei prezesów wszystkich, jak wiecie, co 2 miesiące jest, na spotkaniu prezesów wszystkich banków centralnych, no kilkudziesięciu z całego świata, w szczególności tych głównych gospodarek, no wszędzie są trochę podobne problemy. No pierwszy problem to jest taki, że wszystkie kraje stosują taki niekonwencjonalny miks polityki fiskalnej i pieniężnej, że banki zacieśniają, a rządy luzują. No, rządy muszą luzować, bo w krajach demokratycznych należy wspierać gospodarkę, jak jest sytuacja kryzysowa, czy grozi kryzysową. Trzeba wspierać zatrudnienie, trzeba wspierać funkcjonowanie gospodarki w jakiejś hipotetycznej, bez udziału państwa, bez demokracji, no to oczywiście by się kwestia inflacji rozwiązała tak, że cała gospodarka by padła, by było masowe bezrobocie, ludzie by wyszli na ulicę, nie miałby kto kupować produktów i usług i by nie było inflacji. Tak gdzieś w XIX wieku, prawda, w pierwszej połowie by było, czy wcześniej. No ale we wszystkich krajach demokratycznych jest tak, że rządy wydają więcej pieniędzy, czyli zwiększają inflację, zwiększają podaż pieniądza, a banki zacieśniają i zmniejszają podaż pieniądza i robią kredyt droższym. No to są sprzeczne oczywiście działania, ale tylko z punktu widzenia samej inflacji, celu NBP-u. Bo my robimy też coś, jakby co rządowi przeszkadza. Rząd robi coś, co przeszkadza nam, ale razem działamy dla dobra państwa. Przecież nie mamy pretensji nigdy z NBP-u do rządu, że działa, żeby polepszyć sytuację, znaczy utrzymać pogarszającą się sytuację jakichś grup społecznych, czy nawet kredytobiorców. No. Nie podobało nam się tylko to, że także tych kredytobiorców zamożnych, no ale być może nie można było jakoś tego przeliczać, nie wiem. My to rozumiemy, ale musimy robić swoje. A naszym celem głównym jest ograniczenie inflacji i dbanie o polskiego złotego. I tu rząd się na nas nie gniewa z tego powodu, chociaż jakby my jemu z kolei przeszkadzamy, prawda? Bo powodujemy tą trudną sytuację, na przykład kredytobiorców. A wszystko razem ma być z korzyścią dla kraju. Po to jest ten niezależny bank centralny. Nie we wszystkich krajach niezależność banku idzie tak daleko. W kilku krajach europejskich przecież i to wyżej od nas rozwiniętych jest tak, że rząd w większym stopniu kieruje pracą banku, czy wpływa na kierunki jego działania. Każdy kraj ma jakieś swoje rozwiązanie. Ważne, żeby się trzymać tego, co się przyjęło, żeby ta tradycja była utrzymywana. No u nas jest taka silna tradycja, no po komunizmie, żeby utrzymać niezależność banku centralnego, że to jest jakiś taki bezpiecznik zawsze na to, żeby rząd jakoś tam nie poszalał w jakimś kierunku. No. U nas są dłuższe kadencje, to dłużej trwa. Kierownictwa polityczne się szybko mogą zmieniać. No, jakoś to działa. No. W Ameryce jest jeszcze inaczej, bo bank centralny jest odpowiedzialny także za zatrudnienie, czyli taką funkcję, którą u nas ma rząd i stan gospodarki, czyli bank musi więcej obejmować naraz i sprzeczne jak gdyby cele czasami jednocześnie realizować. No każdy kraj ma swoje. Nie należy dążyć do tego, żeby wszędzie było to samo, bo kraje są różne. Bo to doprowadzi do takiej sytuacji, jak ma Europejski Bank Centralny, że ma jedną wspólną stopę procentową dla Grecji i Portugalii, Litwy, Łotwy, Estonii i dla Niemiec, Holandii i Francji. Czyli dla krajów bardzo bogatych, które by chciały bardzo silnego zacieśnienia i wysokich stóp procentowych i dla krajów, którym zacieśnianie i wysokie stopy grożą bankructwem. Także lepiej, jak każdy kraj ma jakieś swoje rozwiązanie. Ale my nie krytykujemy innych i nie przymierzamy się. Nasze rozwiązania się sprawdzają.
Szanowni Państwo.
Niemniej dyskusje są coraz trudniejsze. Ja to zapowiadałem wiele miesięcy temu, że w miarę tego, jak będziemy szli z tymi kolejnymi miesiącami, dyskusje w Radzie Polityki Pieniężnej będą coraz trudniejsze. Bo coraz trudniej jest zdecydować, w którym momencie na przykład zatrzymaliśmy te stopy na jakiś czas, czy zrobiliśmy pauzę. Trudne było wybranie właściwego momentu. I teraz także dalej jest cały czas trudno. Kiedy zawiesiliśmy jak gdyby te podwyżki i patrzymy na reakcję gospodarki. Już się skończył łatwy czas. Jak zacznie się inflacja szybko obniżać, to znów będzie łatwo. Będą przyjemne dyskusje, jak obniżać, w jakim tempie obniżać stopy procentowe, kiedy społeczeństwo to będzie dobrze przyjmować, chociaż niekoniecznie banki. A banki też, proszę Państwa, no z jednej strony lubią wysokie stopy procentowe, które prawda mnożą zyski, ale z drugiej strony zbyt wysokie stopy procentowe powodują problemy dla kredytobiorców. Kredyty się nie sprzedają, nie spłacają, jest coraz większa ilość złych kredytów i to jeszcze silniej uderza w banki niż niższe stopy. Dla banków też to jest bardzo trudny okres. Pogarszają się wyniki finansowe wszystkich banków. Cały system bankowy trzeba też bać. A proszę pamiętać, że prezes Narodowego Banku Polskiego i Bank Centralny ma wpisane stabilność systemu finansowego kraju w swój cel. To jest także ustawowy cel NBP-u. Stabilność systemu finansowego i stabilność systemu bankowego w tym. Też musimy o tym myśleć.
Szanowni Państwo.
Nie narzekam, proszę Państwa, dla Rady Polityki to jest ciekawszy czas. Spierają się mocniej i gwałtowniej, no ale gdzie życie jest ciekawe wtedy, kiedy coś się dzieje, prawda?
Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy w poniedziałek.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Cel NBP-u, stabilność systemu finansowego.